Wydawnictwo Esprit przedstawia książkę pod tytułem Exodus. Siedem proroctw o Kościele. Autor Wincenty Łaszewski. Wszystko idzie na opak. Cnota jest ścigana, występek sławiony. Prawdy nie ma. Kłamstwo ma trzy języki. Księgi są bez mędrców, a mędrcy bez ksiąg. Zwierzęta udają ludzi, a ludzie zwierzęta. Już średniowieczny mnich z przerażeniem spoglądał na świat, w którym niszczono Boży porządek. Nie był ani pierwszym, ani jedynym. W erze chrześcijańskiej znany ludziom świat kończył się wielokrotnie. Ostatni tego rodzaju przypadek pisany jest w czasie teraźniejszym. Burzenie ładu Bożego dzieje się dziś, wśród nas, a my nie jesteśmy tym razem jedynie widzami. Wydarzenia dzieją się wokół, dotykają nas i bolą. To nasz kryzys, a lista lęków z nim związanych jest długa. Nie otwierajmy jej, nie jest nam potrzebna. Weźmy głęboki oddech i spójrzmy na to z innej strony, z wyższej perspektywy. Najwyższej, z nieba, z obłoku opatrzności. Przewodnikami będą nam wielcy Boży święci i Boży prorocy. Okaże się, że żyjemy w czasach przeklętych, ale że naszym udziałem staje się błogosławieństwo. Staje się, bo ma być ono karmione naszym osobistym wyborem. To nie są czasy złe. Nie ma takich w boskiej księdze dziejów. Są karty trudniejsze i łatwiejsze, ale na tych pierwszych najwięcej jest błogosławieństw i łask, więc powinniśmy je cenić ponad wszystko. To te czasy. Może zrodzić się w nich owoc tak wielki i cenny, że kiedyś o tej epoce będą uczyć się kolejne pokolenia, żyjące w innym, nowym świecie. Bo ten świat, który atakuje, by zniszczyć Kościół, nawet nie przegra. Sam stanie się Kościołem. Powróci do swej natury, którą otrzymał od Stwórcy. Przecież ma zadanie stać się Bożym Królestwem. Przyszłość będzie pisana przez nas. Kościół ma zespolić z powrotem całą ludzkość wraz ze wszystkimi jej dobrami z Chrystusem. Przypomina nam tradycja Kościoła. Więc czas powiedzieć dość chrześcijańskiemu pesymizmowi, wygasić lęki, podnieść głowę i wyruszyć w drogę. Czas na Exodus. Dziś to ważne dla nas słowo, znane z historii narodu wybranego. Opowiada o naszym wyjściu z niewoli, pośród wielkich znaków i cudów, i o zamieszkaniu na nowej ziemi, która tak naprawdę była nasza od wieków. Można rzec, Exodus mówi o powrocie do siebie. Dodajmy, że słowo to pochodzi od greckiego ex, to przedrostek z, i hodos, rzeczownika, który oznacza nie tylko drogę, ale i sposób życia. Exodus oznacza wysłuchanie Boga, który poleca nam opuścić dotychczasowe życie, by rozpocząć życie nowe tam, gdzie od wieków jest nasza ojczyzna. Temu wezwaniu towarzyszą znaki, później zaś niezwykła opieka i cuda. Wówczas nawet potęga Faraona okaże się bezsilna. Właściwie z Bożej perspektywy jest to powrót. Powrót do początków Kościoła, powrót do świętości, powrót do Boga. Oto co przed nami. Te czasy do tego wzywają, dlatego mimo ogłuszającego huku i oślepiających błyskawic są błogosławione, czyli szczęśliwe. W świetle wiary nagle wszystko rozjaśnia światło. Ten świat nie jest naszym wrogiem. On należy do nas, a ci, którzy próbują go zabrać Stwórcy i Kościołowi, przypominają kainitów budujących swoje królestwo z daleka od ziemi Pana. Nie do nich będzie należeć historia. Ruszajmy. Drogę nadziei, nawrócenia i odkrywania prawdy wytyczy nam 7 proroctw, 7 obrazów. Mojżeszem, który wskaże nam szlak wędrówki, będą święty Ludwik Maria Grignion de Montfort, święty Augustyn, fatimska wizjonerka siostra Łucja, święty papież Jan Paweł II i Józef Ratzinger, jego następca, wreszcie święty Jan Bosko. Tych obrazów i proroctw, wizji i znaków jest więcej, bo Bóg jest dziś hojny w udzielaniu swego światła. Niech inni wskazują kolejne. Na chwilę obecną wystarczy nam pierwszych 7. Może jedno z nich wykorzysta Bóg, by do nas przemówić z mocą, która daje odwagę, nadzieję, pewność wiary i czyni z nas zaczyn nowości. Najpiękniejszej, bo oczekiwanej przez naszego Stwórcę od pokoleń. Pokoleń, pokoleń. Zaczynamy naszą wędrówkę, a przewodnikiem po 7 wizjach i proroctwach niech będzie nam jeszcze jeden święty. Tomasz Mur. Ten angielski męczennik umieścił w swojej utopii słowa, które są dla nas jak podniesiona wysoko lampa rzucająca swój blask na wszystkie zakamarki naszego domu. Nagle wszystko staje się oczywiste. Już wiemy, że głoszenie Ewangelii jest dziś niezwykle trudnym zadaniem. Wiemy, że podejmują je tylko ci, którzy naprawdę wierzą. Święcie wierzą. Co napisał Mur? Jeśli mamy pominąć milczeniem to wszystko, co może się wydawać ludziom ekscentryczne i absurdalne, wszystko, co przewrotna natura ludzka uważa za obce sobie, to wówczas w naszym chrześcijańskim społeczeństwie musielibyśmy zamilknąć niemal na każdy temat, który poruszał sam Chrystus. Więc tak dostosowują nauczanie Chrystusa do ludzkiego zachowania, by ono jakoś do niego pasowało. Moim zdaniem ci ludzie nie czynią wcale dobra, poza takim, że lud czuje się bezpieczniej, czyniąc zło. 2 kolumny według świętego Jana Bosko. Don Bosko, włoski kapłan żyjący w XIX stuleciu. Cóż jeszcze możemy powiedzieć o nim w telegraficznym skrócie? Może tyle. Jest jednym z największych cudotwórców w historii chrześcijaństwa. To stwierdzenie zapewne zdziwi niejednego czytelnika. Więc może inaczej. Powiedzmy, że ksiądz Bosko to wyjątkowy wizjoner. Samych tylko spisanych wizji miał 154. I znów z zakłopotaniem przyznamy, że nie zaliczamy go do wielkich widzących. A gdy powiemy, że jest dla nas pytających o losy Kościoła drogowskazem danym od samego Pana, człowiekiem zesłanym przez Boga, jaka będzie nasza reakcja? Jedno jest pewne. Warto opowieścią o nim i o jego wizji zamknąć nasze poszukiwania odpowiedzi o Kościół jutra. Dopowiedzmy jeszcze jedno. Kapłan ten w oczach świętego Jana Pawła II i siostry Łucji stanowił wezwanie dla Kościoła tak wielkie, że w wymianie listów doszli oni do przekonania, iż gdyby Kościół je podjął, Fatima byłaby niepotrzebna. Gdyby Kościół podjął charyzmat świętego Jana Bosko, nie byłoby objawień w Fatimie. Byłyby niepotrzebne. Słowa te wypowiedział człowiek od 30 lat badający fatimskie tajemnice i wiedzący o objawieniach wszystko, co może poznać ludzki umysł i serce. O kim mowa? O prezydencie Światowego Apostolatu Fatimskiego, profesorze Americo Lopez Ortizie, osobie mającej dostęp do wszystkich źródeł związanych z objawieniami z Fatimy. Także do korespondencji papieża Jana Pawła z wizjonerką Łucją. López Ortiz stwierdza jednoznacznie, tych objawień mogło nie być, bo nie byłyby w ogóle potrzebne. Jaki jest kontekst tego stwierdzenia? Pytamy. Otóż jest dwojaki. Pierwsze wskazówki są natury teologicznej. Mówią o tym, że w świecie istnieją liczne niewykorzystane łaski, rozmaite dary Boże czy charyzmaty. Bóg daje Jezusa poszczególnym ludziom albo wspólnotom. Bywa też, że po prostu otwiera coś na kształt okna pogodowego. Chwilę, w której ludzkość ma wyjątkową sposobność skorzystać z bezpośrednich interwencji, cudów, kiełkowania łask. Już za naszego życia, jeśli urodziliśmy się przed 1985 rokiem, takich okien było kilka. Szkoda, że wszystkie zostały zaprzepaszczone. Czy nie tłumaczy to dzisiejszej sytuacji Kościoła, który przeżywa jeden z największych, a może największy kryzys w swojej historii? Nieczynność darów i łask, jakie Bóg zsyła światu, zmusza Stwórcę do zastępowania ich inną łaską czy darem, udzielonym komu innemu, gdzie indziej, kiedy indziej i w odmienny sposób. Może za drugim razem wsparcie z nieba zostanie przyjęte i wykorzystane? Podjęcie zadań zleconych przez niebo, przecież łaski to nie prezent, który ma nas ucieszyć, ale narzędzie, które mamy wykorzystać, oznaczałoby wejście świata w najlepszy czas. Czas, i znowu słyszymy szokujące zdanie, w którym nie ma objawień. Bo te ostatnie pojawiają się wówczas, kiedy ludzie porzucają otrzymane od Boga mapy, kompasy, przewodniki i całe otrzymane od Niego niezbędne wyposażenie. I kiedy, zgubiwszy szlak, zmierzają w stronę krainy śmierci. Wtedy Bóg posyła Matkę Najświętszą, a ta przychodzi z nieba, zastępuje nam drogę i tłumaczy: musicie zawrócić, inaczej wejdziecie na obszar nieszczęść. Niepotrzebne jest nam koło ratunkowe, jeśli nosimy na sobie Boże kamizelki. Nie grozi nam utopienie, choćby była pod nami głębia wielka jak rów mariański, sięgająca do samego dna piekieł. Nie utoniemy, więc nie trzeba rzucać koła objawień. Czy to znaczy, że nie byłoby Fatimy, gdyby Kościół podjął otrzymane wcześniej od Boga łaski? Tak, to oczywiste. Skoro jednak ich nie podjął i nagle światu grozi zagłada, Bóg decyduje się na ostateczność, na bezpośrednią interwencję w osobie Maryi. Wielką interwencję, bo zmarnowana przez Kościół łaska była wielka. Na czym ona polegała? Pytamy od razu. Pełną odpowiedź otrzymamy dopiero w niebie. Dziś wiemy niewiele. Wśród nieprzyjętych darów Bożych był przede wszystkim charyzmat świętego Jana Bosko, zmarłego w 1888 roku. I to jest owo po drugie, wskazane przez López Ortiza. Dar, który ksiądz Bosko otrzymał od Boga, był potężny, a mimo to został przyjęty i podjęty przez niego w całej rozciągłości. Ten człowiek przyjął wszystkie łaski, które dawało mu niebo i użył ich zgodnie z ich przeznaczeniem. Dlatego jest świętym. Ale pamiętajmy, Boże dary, które otrzymał, nie były dla niego samego, ale jak jest z każdą łaską, dla całej wspólnoty Kościoła. I Kościół miał je nie tylko przyjąć, ale i przejąć. Dostrzec w nich znak, czyli wejść na drogę wskazaną przez założyciela Salezjanów. Charyzmat kapłana z Turynu nie został przez Kościół podjęty. Jego wizji nie potraktowano jako drogowskazów. W konsekwencji potrzebna była Fatima. Mogłoby nie być Fatimy, bo był ksiądz Bosko? Americo López Ortiz, zapytany o to wprost, potwierdza prawdziwość tego zdania i podaje dodatkowy argument. Chodzi o fragment korespondencji, jaką święty Jan Paweł II prowadził z siostrą Łucją. Nasz rozmówca wyjaśnia. Zastanawia, że ten święty kapłan miał wizje zgodne z tym, co potem przyniosła Matka Boża w 1917 roku. Święty Jan Bosko w widzeniach ukazywanych mu przez Matkę Bożą oglądał przyszłą historię Kościoła i świata. Jego prorocze sny wykazują zdumiewające podobieństwo do tego, o czym pisała siostra Łucja w listach do świętego Jana Pawła II. Profesor López Ortiz ujawnia nam nawet kilka szczegółów z tej korespondencji. Ksiądz Bosko zapowiadał nowe Maryjne Lepanto. Tak nazywał on nadchodzący triumf niepokalanego serca Maryi. Patrzył w przyszłość i widział w niej wielkie zwycięstwo Matki Bożej nad wrogami Kościoła. Pierwsze Maryjne Lepanto, 1571 rok, było triumfem różańca. W kluczowym momencie, gdy chrześcijaństwo walczyło o przetrwanie w obliczu inwazji muzułmanów z Imperium Osmańskiego, papież wskazał na różaniec jako narzędzie zwycięstwa. Wizje Jana Bosko zapewniają, że również drugie Maryjne Lepanto będzie triumfem Matki Bożej Różańcowej. Rzeczywiście święty Jan Bosko pisał: po wielkim ucisku nadejdzie nowa pięćdziesiątnica. To będzie największy triumf Kościoła w całej jego historii. Takich płomieni pięćdziesiątnicy nigdy nie widziano i nigdy się nie ujrzy. Będą one bardziej jaśniejące niż słońce. Opromienią cały Kościół. Co to ma wspólnego z Fatimą? Ktoś zapyta. López Ortiz odpowiada: w Fatimie Maryja powiedziała, kim jest. Ogłosiła: jestem Matką Bożą, Różańcową. Struktury zła usiłujące zniszczyć Królestwo Boże na ziemi zostaną ostatecznie zmiażdżone przez niewiastę różańcową. Maryja zapowiedziała, że na koniec Bóg zwycięży. Ale dodaje, że musimy pamiętać o tym, iż oczekiwane przez nas zwycięstwo dokona się na tej samej drodze, co zwycięstwo Chrystusa, czyli na drodze krzyża. Bo różaniec to właśnie tyle. Wejście we wszystkie misteria Jezusa, w Jego ubóstwo, służbę, apostolstwo, cierpienie, śmierć. Tu nasz rozmówca uśmiecha się. Potem jest zmartwychwstanie. Co to w praktyce oznacza? W Fatimie Maryja mówi o nadchodzącym zwycięstwie jak o pewniku. Ale my niecierpliwie stawiamy wiele pytań. Jak do niego dojdzie? Jakimi drogami historia dotrze do tej przełomowej chwili? Czy w ogóle będzie to chwila? Pytania okazują się zasadne. Szczególnie wówczas, gdy dostrzegamy, że Fatima proroctwami o zwycięstwie przekierowuje nasze myślenie na zupełnie nieoczekiwane tory. Nim pojawi się ostateczna rewolucja, triumf Boga w świecie, Fatima już dokonuje rewolucji w naszym myśleniu, a w konsekwencji w naszym życiu. To właśnie próbował zrobić święty Jan Bosko. Posłużmy się jedną ilustracją tego tematu. Rewolucyjne jest choćby powiązanie serca ze zwycięstwem. W Fatimie Matka Boża ogłasza: na koniec moje niepokalane serce zatriumfuje. Zazwyczaj w naszym myśleniu zwycięstwo wiąże się ze szczękiem oręża, z bohaterskimi czynami, z pokonaniem kogoś drugiego. Związanie triumfu z niepokalanym sercem Maryi wskazuje na coś zupełnie innego. Maryja w Fatimie ogłasza: zwycięstwo to nie sukces, nie pokonanie drugiego, nie zdeptanie nieprzyjaciół. Ktoś słusznie zauważy, że właśnie o tym opowiada tajemnica fatimska. Ksiądz Bosko i Maryja w objawieniach fatimskich próbują nanieść na nasze myślenie poważną korektę. W historii, o której mówi Fatima, tłumaczy fatimski teolog, nie ma bohaterów. A my, dodaje, szukamy bohaterów. Uważamy, że są oni konieczni, także w Kościele. Wydaje nam się, że oni sprawiają, że nasza opowieść skończy się dobrze. Tymczasem Kościół nie potrzebuje bohaterów, ale świętych. Maryja nie ma nic z bohatera, a wszystko ze świętej. Nie ma nam do zaproponowania sukcesu i skuteczności, poklasku i medali. Nie jest bohaterem dla świata. Jej propozycja to zwycięstwo oferowane przez odrzucenie i ból, przez przyjęcie cierpienia, by uzdrowić nim świat. Być może w tym momencie wielu wycofuje się z fatimskiej drogi. Nie chcemy mieć udziału w triumfie niepokalanego serca, który może nas zbyt wiele kosztować. Zwycięstwo Maryi, a więc i Kościoła, bo on w swej misji ma być odbiciem Matki Chrystusa, nie jest w duchu tego świata. Nie jest też zwycięstwem oczekiwanym nawet przez wielu katolików. Nie będzie dziełem bohaterów, ale świętych. Słyszę fragment jednej z wypowiedzi Samuela Wellsa, anglikańskiego teologa i kaznodziei. Święty może upaść, czego nie może bohater. I dalej. W opowieściach słyszymy o bohaterach, którzy stoją w samym centrum. Słyszymy o ich chwalebnych czynach i niezwykłych cnotach. Wiemy, że jeśli bohater zawiedzie, wszystko będzie stracone. Święty przeciwnie. Może upaść, czego nie może bohater. Bo upadły święty ukazuje potęgę przebaczenia i nowe możliwości dawane przez Boga. Zresztą święty jest zaledwie trzecioplanową postacią w opowieści, która skupia się cała na Bogu. Opowieść, która ma być uwieńczona zwycięstwem, cały czas wiąże się z Bogiem. Przerwijmy podjęte przed chwilą wątki i powróćmy do tematu. Pewnie wielu czytelników czeka na ostatnią z wizji o przyszłości naszego Kościoła. Oto i ona. Jest nią przełomowa, prorocza, mroczna i radosna zarazem wizja dwóch kolumn. Obok wielkiej kolumny zwieńczonej hostią zobaczymy za chwilę drugą, niższą, z figurą Maryi Niepokalanej. Stoją wbite w dno morskie, jak dwie wyspy ocalenia. Przy nich Kościół czeka nie tylko wytchnienie, ale i zwycięstwo. Nie będzie to jego triumf i owoc jego walki. Zwycięstwo przyjdzie z niewidzialnej strony, z nieba. Kościół jedynie uruchomi mechanizm. Trzeba dotknąć jednocześnie obu kolumn. Przez Kościół przepłynie wtedy światło i moc. Pamiętajmy jeszcze słowa świętego z Turynu, który tak mówi o tej chwili. Takich płomieni pięćdziesiątnicy nigdy nie widziano i nigdy się nie ujrzy. Będą one bardziej jaśniejące niż słońce. Opromienią cały Kościół. W wizji Jana Bosko Kościół nie znajduje się na tym miejscu. Bardzo oddalił się od nadprzyrodzonego źródła mocy. Teraz wraca. Ma jednak do przebycia trudną drogę. A świat zrobi wszystko, by kolumny nie uruchomiły lawiny łask. Czas przypomnieć sobie tę niezwykłą wizję, jaką święty Jan Bosko oglądał w 1862 roku. W jego zapiskach jest ona oznaczona numerem 37. Wyobraź sobie, że jesteś ze mną na brzegu morza, albo lepiej na samotnej skale i że nie widzisz żadnego skrawka ziemi poza tym, który masz pod stopami. Na rozległej toni morskiej dostrzegasz niepoliczoną flotylę okrętów, ustawionych w szyku bojowym. Ich dzioby są podobne do ostrych zakończeń włóczni. Także o cokolwiek uderzą, przebijają to na wylot i całkowicie niszczą. Okręty te są wyposażone w armaty. Na ich pokładach jest wiele karabinów. Są materiały zapalające i broń wszelkiego rodzaju, a także książki. Zbliżają się one w stronę okrętu o wiele większego i wyższego od nich i starają się uderzyć weń swymi dziobami. Próbują też go podpalić albo w jakikolwiek inny sposób go zniszczyć. W eskorcie tego pełnego majestatu okrętu płyną liczne mniejsze statki, które otrzymują rozkazy za pomocą sygnałów i dokonują manewrów mających udaremnić ataki ze strony floty nieprzyjaciela. Pośrodku nieskończonej przestrzeni morskiej górują wysoko dwie kolumny, znajdujące się jedna niedaleko od drugiej. Na szczycie pierwszej znajduje się figura niepokalanej dziewicy, u której stóp stoi duża tablica z napisem Auxilium Christianorum. Wspomożenie wiernych. Na drugiej, wiele wyższej i potężniejszej, umieszczona jest hostia, proporcjonalna w swej wielkości do kolumny, a poniżej widnieje inna tablica i słowa Salus Credentium. Zbawienie wiernych. Dowódcą okrętu jest najwyższy pasterz. On to, widząc wściekłość nieprzyjaciół i złych duchów, wśród których znaleźli się jego wierni, decyduje się zebrać przy sobie kapitanów mniejszych jednostek, aby naradzić się, jak postąpić. Wszyscy kapitanowie wchodzą na pokład i stają przy papieżu. Naradzają się, ale w międzyczasie zrywa się gwałtowny wiatr, który podnosi fale, tak więc dowódcy zostają odesłani z powrotem, by zająć się swymi okrętami. Sztorm na chwilę ucisza się i papież zbiera kapitanów po raz drugi. Tymczasem okręt flagowy płynie cały czas swoim kursem. Lecz przerażający sztorm ponownie uderza. Papież staje przy sterze i wszystkie siły poświęca skierowaniu okrętu ku dwóm kolumnom, z których szczytów zwisają liczne kotwice i haki połączone łańcuchami. Wszystkie okręty nieprzyjaciela ruszają do ataku, usiłując za wszelką cenę zatrzymać okręt i zatopić go. Jedni rzucają weń książkami i zapalnymi materiałami, których posiadają mnóstwo. Inni strzelają z karabinów i dział. Walka robi się coraz bardziej zacięta. Dzioby nieprzyjaciół uderzają gwałtownie, ale ich wysiłki i ciosy okazują się nieskuteczne. Próżne są ich wysiłki, przy których tracą siły i amunicję. Wielki okręt płynie bezpiecznie i spokojnie swoją drogą. Czasem zdarza się, że pod strasznymi uderzeniami w jego burtach pojawiają się głębokie dziury, ale w tej samej chwili łagodna bryza zaczyna wiać od dwóch kolumn, pęknięcia zasklepiają się, a przecieki natychmiast ustają. Tymczasem wybuchają działa napastników, psują się strzelby i inne rodzaje broni, łamią się dzioby i wiele okrętów rozsypuje się na kawałki i tonie w morzu. Wówczas oszaleli nieprzyjaciele rzucają się do walki wręcz, uderzają pięściami, bluźnierstwami i przekleństwami. Nagle papież pada ranny. Natychmiast ci, którzy są wokół niego, spieszą mu z pomocą i podnoszą go. Papież zostaje trafiony po raz drugi. Znowu pada na pokład i umiera. Wśród nieprzyjaciół wybucha zwycięski, pełen radości okrzyk. Z ich okrętów słychać wyzwiska nie do powtórzenia. Ale ledwo papież umarł, już drugi zajmuje jego miejsce. Kapitanowie zebrawszy się, wybrali papieża tak szybko, że wieść o śmierci zbiega się z wiadomością o wyborze następcy. Nieprzyjaciele zaczynają tracić ducha. Nowy papież zmusza nieprzyjaciół do rozproszenia się i pokonując wszelkie przeciwności prowadzi okręt wprost na dwie kolumny i ustawia go między nimi. Zakotwicza się szybko za pomocą lekkiego łańcucha, który zwisa od dziobu okrętu do kotwicy na kolumnie zwieńczonej hostią. Za pomocą drugiego lekkiego łańcucha, który znajduje się na rufie, przywiązuje się do drugiej kotwicy, która zwisa z kolumny z niepokalaną dziewicą na szczycie. W tym momencie następuje ogromne poruszenie. Wszystkie okręty walczące dotąd z papieżem wpadają w panikę, uciekają, a w ucieczce zderzają się ze sobą, łamiąc na kawałki. Jedne toną i próbują pociągnąć za sobą inne. Tymczasem kilka małych okrętów, które dzielnie walczyły po stronie papieża, śpieszy, by przywiązać się do kolumn. Wiele innych, przełamawszy strach przed bitwą, ostrożnie obserwuje wszystko z oddali, widząc wraki zniszczonych okrętów unoszące się wśród wirów morskich. Gdy przychodzi na nie kolej, żeglują w skupieniu ku dwóm kolumnom, a dopłynąwszy, przywiązują się do haków z nich zwisających, także są bezpieczne przy flagowym okręcie, na którym stoi papież. Nad morzem zapada wielka cisza. Tyle opowieść sprzed 150 lat. Co nam mówi? Wiele. Jesteśmy świadkami ostatecznego ataku na Kościół. Zdaje się, że on sam go prowokuje. Czym? Okręt Kościoła wyrusza w stronę źródła mocy. Oznacza to, że za chwilę zmieni się świat, bo zło utraci swą władzę. Uczyni więc wszystko, by na to nie pozwolić. Atak nie może się nie powieść. Widzimy niepoliczoną flotylę okrętów ustawionych w szyku bojowym. Zwróćmy uwagę na to, że okręty są w szyku. Ktoś jest ich dowódcą. To nie oddolny bunt, ale atak wyreżyserowany, działania kontrolowane. Uderzenie w kościół jest przemyślane i przeprowadzone jednocześnie na wielu płaszczyznach. Więcej, walka z Kościołem jest nie tylko przemocą fizyczną, ale i atakiem medialnym. W wizji symbolizują go książki. Dojdzie też do działań ulicy, bicia, ciskania bluźnierstw i przekleństw. Jednak wszystko okaże się nieskuteczne. Choć wizualnie atak na Kościół wyglądać będzie na pewny sukces, a wielu wierzących zwątpi i nie stanie w jego obronie. Zauważmy, że Kościół w wizji Jana Bosko nie jest okrętem wojennym. Nie walczy ze światem, nie atakuje. Na armatnie pociski nie odpowiada hukiem wystrzałów ze swojego pokładu. Skupiony jest na jednym. Trzeba zacumować przy kolumnach. Reszta nie ma znaczenia. Widzimy coś jeszcze. Kościół jest większy. O wiele większy niż okręty napastników. Choć ponosi straty, okazuje się niezwyciężony. To zaś tym bardziej rozjusza przeciwnika, który nie cofnie się przed żadnymi środkami mogącymi zatopić Piotrową łódź. Zauważmy też, że wielki okręt Kościoła nie płynie samotnie. Wokół są inne, mniejsze statki, z których jednak większość będzie trzymać się na bezpieczną odległość. To chrześcijanie asekuranci. Im będzie groźniej, tym oni będą bardziej się oddalać. Ale wizja zapewnia. na koniec powrócą. Rejs ku dwóm kolumnom nie jest prosty. Dlatego kapitan wielkiego statku zwołuje naradę. Jednak zebrany przez niego synod kończy się fiaskiem. I to nie jeden raz, bo oto przeciw kościołowi powstaje nawet natura, zrywa się potężny historyczny sztorm. Morze, czyli ludzka historia, będąc w tej wizji narzędziem zła lub dobra, staje się teraz areną diabelskiego działania. Szatan potrafi rozhuśtać wody, uniemożliwiając realizację przygotowanych scenariuszy. Udaje wtedy Ducha Świętego, który wieje, gdzie chce. Dla wielu będzie takim znakiem, jak w 1655 roku. Dla kilku jasnogórzan znakiem Bożych wyroków były zwycięstwa szwedzkich wojsk. Po raz kolejny wydarzenia wpisane w historię zostaną odczytane na opak. Dla wielu chrześcijan ta wichura będzie przynajmniej z woli Bożej. A przecież jest ona tylko szyderstwem z działania Ducha Świętego. Budzi przerażenie, a powinna rodzić radość. Niszczy wszystko wokół, a powinna oczyszczać i budować. Wydaje się, że wszystko sprzysięgło się przeciw Kościołowi. Czy dziwi, że wielu odsuwa się od niego, że nabiera dystansu, ostrożnie obserwuje wszystko z oddali? Kościół traci wielu swoich członków. Ale gdy mimo wszystkich wysiłków szatana i należącego do niego pokolenia Kościół cumuje do dwóch kolumn, wszystko zmienia się nie do poznania. Jakby Bóg dmuchnął mimochodem w czarną kartę znajdującą się na samym dole budowanego przez zło domku z kart. Rusza lawina. Jedna karta przewraca drugą. Druga zrzuca trzecią. Wszystko się kotłuje i nawzajem niszczy. Wyobraźmy sobie taki upadający domek z kart, kiedy nagranie jego rozpadu ujrzymy w zwolnionym tempie. Zrozumiemy lepiej sens ostatniego obrazu z wizji Jana Bosko. Zło zostaje pokonane. Cisza, jaka zapada na morzu, symbolizuje wiele, a wszyscy lgną do kościoła. Ksiądz Bosko dopowiada, że wizja mówi o czasie próby kościoła, ale dodaje: wielki ucisk będzie krótki. Stanowić on będzie ogromne wyzwanie dla Kościoła, a jeśli przyjąć daty przytaczane przez wizjonera za wskazówki historyczne, a nie symboliczne, wszystko zakończy się z rokiem 2036. Tak czytamy w wizji Jana Bosko, oznaczonej numerem 137. Osobiście boję się chrześcijańskiej numerologii, bo doświadczenie historii Kościoła wyraźnie pokazuje, iż nie ma w niej Boga. Cyfry, liczby, apokaliptyczne numery są znakiem. Niestety, na obecnym etapie dziejów jeszcze nie zrozumiałem. A może jedno z jego znaczeń przeczuwamy? Może Bóg mówi: to wszystko dzieje się teraz? I to od waszego pokolenia zależy, jakimi kolejnami potoczy się historia. A może mamy tu nawiązanie do pierwszego męczeństwa ucznia Chrystusa? Dokładnie 2000 lat wcześniej ukamienowano świętego Szczepana. Ważniejsze jest dla nas coś innego. Ksiądz Bosko mówi o zwycięstwie Kościoła i o jego odrodzeniu. Zapewnia, przypomina profesor Lopez Ortiz, że pod koniec czasu próby Kościół będzie błyszczeć jak nigdy dotąd, a większość ludzkości rozpozna w Jezusie świętego Pana i będzie żyć według prawa Bożego. Będzie to ostateczny triumf Chrystusa za pośrednictwem Najświętszej Matki Maryi i Jego Kościoła. Zakończmy nasze rozważania jeszcze jednym cytatem z myśli profesora z Puerto Rico. Odpowiedź była dotychczas niewystarczająca, ale może będzie wystarczająca w przyszłości, gdy wciąż będzie jeszcze czas. Panująca wokół nas cywilizacja śmierci, z jej wojnami, aborcją, eutanazją, wyzyskiem ekonomicznym ubogich, zniszczeniem rodziny, demoralizacją, promocją związków homoseksualnych i brakiem wiary, usuwa Boga z dzisiejszej cywilizacji, społeczeństwa i kultury. Będzie skutkować to wielką próbą, cierpieniem mającym oczyścić ludzkość z grzechów naszych czasów. Ale wciąż jest nadzieja, że próba ta zostanie nam oszczędzona. Kościół, wszyscy chrześcijanie i wszyscy ludzie dobrej woli muszą stawić czoła wołającym o pomstę do nieba grzechom. Trzeba usunąć je z życia społecznego. Musimy zrobić tyle, ile się tylko da, póki jest jeszcze czas. Wspólnoty kościelne i ośrodki duszpasterskie winny odgrywać wiodącą rolę w tym przedsięwzięciu. Więcej w książce Wincentego Łaszewskiego pod tytułem Exodus. 7 proroctw o Kościele. Wydawnictwo Esprit.